3, 2, 1. Dobry wieczór. Ze mną Zuzanna Sobczak, Kamil Koczwara, Rafał Brzyd. Czołem.
Witamy.
Cześć.
Witam was ten piątkowy wieczór w klubie, 20.10 piątek. Widać, że nie mamy życia i jesteśmy skupieni na pracy, żeby wnosić jak największe treści merytoryczne do świata fitness. I chciałbym z wami porozmawiać o tym, w czym jesteście absolutnie specjalistami, w tym, w czym jesteście absolutnie najlepsi, czyli cały kontekst ruchu, pracy z ludzkim ciałem, pracy na ludzkim ciele, ale też poniekąd w związku z tym, że jesteście bardzo długo w tej branży, bardzo długo, możemy powiedzieć, że dla wielu ludzi jesteśmy dinozaurami branży fitness, bo widzieliśmy, jak ona powstaje, jak nazwiska się tworzą, jak nazwiska gasną, jak tworzą się nowe trendy, jak pojawiają się stare trendy. I o tym też chciałbym z wami porozmawiać, bo ja mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach, tak jak powiedzieliśmy sobie off camera, zrobiło się tak trochę, albo jesteś z prawej strony, albo jesteś z lewej strony i albo jesteś za moją teorią, albo jesteś przeciwko mojej teorii. Czyli nie możesz być po środku, a to jest dosyć krzywdzące dla ogółu społeczeństwa, który po prostu chce trenować, który po prostu chce jeść i nie dokładać do tego absolutnie żadnej filozofii. I po ostatniej rozmowie z chłopakami, czyli Sergiuszem Grzemnym, Marcinem Zającem i Damianem Wegnerem, dostaliśmy dużo pozytywnego feedbacku, natomiast dostaliśmy też sporo negatywnego feedbacku ze strony branży, jako że pokazaliśmy tylko i wyłącznie jedną stronę medalu, albo pokazaliśmy w pewnym sensie manipulację danymi, z czym ja się nie do końca zgadzam, ale o tym jakby w ogóle dzisiaj nie będziemy sobie rozmawiać. Natomiast to, co mnie interesuje, to jest, zaczniemy od pierwszej rzeczy, która jest dla nas najważniejsza, bo tak naprawdę cała gównoburza, która powstała, powstała w oparciu o kontuzję, czyli jakby fakt tego, że poniekąd o kontuzję, drugim elementem jest technika, do której sobie przyjdziemy później, ale że technika nie jest czynnikiem, który będzie wpływał na ryzyko powstania kontuzji. I zanim jakby sprecyzuję to pytanie w ten sposób, to czy my jesteśmy w stanie ocenić jeden czynnik, który jest realnie najważniejszym czynnikiem wpływającym na ryzyko wystąpienia kontuzji, albo dominuje nad innymi czynnikami, czy generalnie to jest tak pleiotropowe zjawisko ze strony ruchu, bo jakby ze strony żywienia to jest bardzo szerokie zjawisko. Ze strony ruchu jesteśmy w stanie ocenić jeden czynnik, który jest dominujący, jeżeli chodzi o to, że jak będziesz robił to, albo jak będziesz powtarzał to, albo jak będzie to wyglądało tak, to ryzyko kontuzji wzrasta tam x, y, z. Zuza, zacznę od ciebie.
Dobra. Wiesz co, tak w pierwszym momencie, jak teraz o tym myślę, to zawsze myślę od razu o kręgosłupie i jakbym miała wymienić taką jedną rzecz najważniejszą, to byłby to mechanizm zgięciowy, który praktycznie zawsze będzie prowadził do kontuzji. Oczywiście tutaj znowu będziemy, jakby myślę, że mocno rozwijać ten temat. I najczęściej, jeśli chodzi o powstanie kontuzji, my wymieniamy trzy czynniki. Czyli jest to na pewno technika w kontekście tego, jaka jest ta technika, ale również obciążenia treningowe, jak również to, jaka jest regeneracja przy tych obciążeniach treningowych, nie? Czyli możemy sobie wymienić takie trzy rzeczy, ale jeśli chodzi konkretnie o kręgosłup, to możemy powiedzieć, że niektórzy ludzie są predysponowani do tego, żeby w technice zgięciowej gdzieś tam poprzez różnego rodzaju kompensacje, genetyczne wygranie na loterii tak naprawdę, uciec od tego, żeby ta kontuzja powstała, ale prawda jest taka, że na tą chwilę jedyne co wiemy, to że właśnie dyskopatie i wszelkiego rodzaju przepukliny powstają przez mechanizm zgięciowy. Tego jesteśmy pewni. Czyli to jest jedna z tych rzeczy, którą możemy wrzucić do tego koszyczka, że okej, w kontekście techniki zawsze to zgięcie pleców jakby będzie nas predysponowało do tego, żeby jakaś kontuzja powstała. To wiemy na pewno. I teraz dlaczego są ludzie, którzy mimo tego, że dźwigają w zgięciu i tutaj jakby w podcaście, o którym wspominamy, byli przytaczani bardzo dobrzy zawodnicy, bardzo zaawansowani. Generalnie to są naprawdę mały bardzo odsetek osób, a tak naprawdę większość z nich w którymś momencie będzie się i tak prawdopodobnie liczyła z tym, że prawdopodobnie te plecy będą wymagały jakiejś interwencji chirurgicznej. I takich przykładów mamy kilka bardzo znanych zawodników. Niedawno w Polsce wyszła książka Dar kontuzji, która była pisana właśnie ze Stewartem McGillem i zawodnikiem Brianem Carrollem bodajże. I była to książka, która dotyczy właśnie uszkodzenia kręgosłupa poprzez nieprawidłową technikę przez wiele, wiele lat. Tak przynajmniej mówi sam autor. Bo tak naprawdę jak my możemy powiedzieć, że ten trójboista miał złą technikę, skoro doszedł do swoich jakichś tam wymarzonych wyników? I oni tutaj bardzo mocno zwracają uwagę na brak takiego napięcia i klinu, właśnie jeśli chodzi o to dźwiganie, co generalnie doprowadziło do tego mechanizmu. Natomiast i właśnie główną rzecz, którą przywołują, to jest przede wszystkim mechanizm zgięciowy, który się pojawia. Druga rzecz, o której wspomniałam, to są te obciążenia, nad którymi nie mamy do końca kontroli, czyli na przykład zbyt duże obciążenia, zbyt szybka progresja, standard, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy tak naprawdę w naszych podcastach. I ostatnia rzecz to jest nieodpowiednia regeneracja, którą też tyle razy przywoływaliśmy, więc nie wiem nawet, czy jest sens o tym wspominać, ale no to są takie bezpośrednie trzy aspekty tego, że te kontuzje powstaną i tak naprawdę no im powinniśmy zwrócić, jakby na nie zwrócić największą uwagę.
Rafał?
Ja na początku, Marku, muszę ci powiedzieć, że jesteś po prostu wspaniałym prezenterem. Jak ty nas przedstawiasz wszystkich, to aż jestem zaciekawiony, co ja sam powiem, bo już naprawdę jestem wchłonięty przez ten podcast dzięki twojej prezentacji. Także to ci muszę powiedzieć, że genialnie z ciebie słucha. Ale wracając do twojego pytania. To tak, tu możemy to potraktować na dobrą sprawę w dwójnasób. Możemy pójść do jakichś badań naukowych. I tutaj ja jako osoba, która się wywodzi, można powiedzieć, z takiego środowiska naukowego, bo jak wiesz, troszkę przesiedziałem na tej uczelni, parę publikacji napisałem, w paru brałem udział, przeczytałem wiele takich różnych publikacji. I wychodząc ze środowiska, bo studiowałem chemię, wychodząc ze środowiska chemicznego, gdzie te wszystkie publikacje są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, że tak powiem, rzetelności, dokładności, zawsze jest kilka grup kontrolnych, ślepe badania i tak dalej, to wszystko jest naprawdę zrobione na tip-top. I wszedłem do środowiska sportowego, gdzie zacząłem czytać te badania i te wszystkie badania są, no, czasami mam wrażenie, że na silnej natrętkę się trzymają, nie? Bardzo często te grupy kontrolne są takie se, nie jest wzięty wiele czynników pod uwagę, na przykład chociażby technika albo historia kontuzji badanych, albo na końcu czytasz, że w grupie wziął udział 10 dobrze wytrenowanych mężczyzn, którzy ważą 70 kg i ich maks w przysiadzie wynosi 130 kg, nie? Także tutaj no, z tymi badaniami bardzo często myślę, że osoby, które czytają już nawet tak, no, czytając mogą dość dużo zarzucić takim badaniom, chociażby to, że no, kiedy jakikolwiek sportowiec da się poddać badaniom i da na sobie przeprowadzić test pod tytułem słuchaj, od dzisiaj przez następne 6 miesięcy będziesz dźwigał z techniką, do której jesteś nieprzyzwyczajony, którą generalnie większość ludzi uzna za nieoptymalną, na przykład kolana w X i nie rób bracingu i sprawdzimy, czy się rozwalisz. No, który sportowiec da po prostu sobie samemu zrobić na coś takiego i powiedzmy jego nagrodą będzie to, że się przyczyni światu nauki. Nie? No, umówmy się, że niewielu. Ja przynajmniej nie znam zbyt wielu takich sportowców. Dlatego też tutaj bardzo często te badania niestety nie odpowiedzą nam na niektóre pytania, a jeżeli odpowiedzą, to ta odpowiedź nie do końca będzie taka, jakbyśmy chcieli. No, z tych badań najczęściej tutaj możemy wyczytać to się chyba tutaj wszyscy zgodzimy, że no, do kontuzji się przyczyni to, że stres nałożony przez trening na nasze ciało będzie po prostu większy niż zdolności regeneracyjne, ale to, o czym przed chwilą powiedziała Zuza, no i myślę, że to będzie gdzieś tutaj motywem przewodnim, co rzeczywiście będzie nam mówiło, czy ta kontuzja, czy ta kontuzja będzie miała miejsce, czy nie, ale ciężko samemu powiedzieć, w którym momencie rzeczywiście ten moment, że stres jest większy niż zdolność regeneracyjna nastąpi. To jest jedna sprawa. Możemy ten temat potraktować z drugiej strony na mój ulubiony tak zwany chłopski rozum, bo na logikę po prostu. Tudzież po prostu patrzeć na przez pryzmat doświadczenia, jakim tu już dysponujemy, myślę, nasza trójka można powiedzieć, bo troszkę już w tym sporcie siedzimy. No i chyba wszyscy powiemy, że jest to temat na tyle złożony, że ciężko będzie wyłonić taki jeden konkretny element, który będzie decydował, on jest najważniejszy. No bo to naprawdę trzeba wziąć i to, jak żyje nasz podopieczny czy zawodnik, i to, jak się rusza, i to, ile śpi, i historię kontuzji. I no, ja nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem w stanie określić takiego jednego czynnika, który ma największy wpływ na to, czy ta kontuzja nastąpi, czy nie, bo no, współpracuję już od długiego czasu z wieloma zawodnikami, z wieloma profesjonalistami, którzy naprawdę biją rekordy Polski, Europy i jeżdżą na zawody i stają na podiach, na najwyższych miejscach podium. I no, ta kontuzja bardzo często jest skutek najróżniejszych rzeczy. Nie? Ostatnio na przykład jeden dobry zawodnik się zaczął kontuzjować, bo po prostu zmienił pracę i zaczął jeździć więcej autem i to doprowadziło do kontuzji. Nie? Także no, czasami po prostu proza życia tu wchodzi i na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, że jeden konkretny element jest tutaj czynnikiem głównym.
Kamilu?
I dalej. Znowu, ja nigdy nie lubię powtarzać tego, co mówili moi przedmówcy, a są to fantastyczni ludzie, którzy są w samym przedzie podcastu, więc dla mnie oczywiście również nie ma jednego wiodącego czynnika, bo gdyby taki był, no to moglibyśmy mówić o pewnej interwencji, która rzeczywiście byłaby prewencją idealną, jeżeli chodzi o brak kontuzjogenności w sporcie, a takowa po prostu nie istnieje. Czyli to, co będą wykazywały jakieś obserwacje moje przez wiele lat oraz to, co będzie mówiła literatura fachowa, to poprzednie kontuzje, które przebył dany zawodnik i to jest jedna któraś tam część tego tortu, który składa się nam na finalną kontuzję. Zmęczenie, czyli to, co już wspominałeś sam Marek od strony, czy to będzie dietetycznej, snu, czy też generalnie jak prowadzisz całe to życie, bo nie tylko te dwa czynniki są tutaj odpowiedzialne, będą jeszcze czynniki psychospołeczne, które bardzo często na przykład chociażby w kontuzjach ACL-a są wymieniane jako te jedne z pierwszych, nie właśnie te jako czynniki typowo urazowe, jeżeli mówimy o piłce nożnej. Brak kontroli posturalnej, która nie jest jednoznacznym stwierdzeniem samego odchyłu od jakiejś postury, żebyśmy mieli jasność, tylko brak kontroli posturalnej będzie związany tutaj z zaburzeniami przenoszenia obciążenia przez kręgosłup, które już mówiła Zuza, więc jakby nie będę rozwijał w ogóle takowego ten tematu. Dobór obciążenia, czy jest to intensywność, czy jest to samoobjętość, czy jak rozłożymy to w ciągu tygodnia, czy też mikrocyklu treningowego, to coś, co oczywiście zawsze będzie nas predysponowało do kontuzji, ze względu na to, że tak jak i Rafa prowadzi, tak jak i Zuzanna prowadzi różnych zawodników o różnym stopniu zaawansowania. Znowu, jedni są tacy, którzy preferują te plany takie bardziej objętościowe, a na przykład jeżeli mieliby się odnaleźć na takich typowo intensywnych planach, czyli chociażby jedna ze szkół metodyki sprzężonej będzie tutaj gdzieś to predysponowała i będą takie osoby, które są ku temu predysponowane, a drugie zupełnie nie i będą ponosiły kontuzje czy też konsekwencje doboru takowego planu, gdzie oczywiście każdy plan może być dobry albo zły, ale znowu to nie jest temat na sam ten podcast. Braki mobilności to kolejna z przyczyn, którą wymienia sama literatura fachowa. Nie wgłębiamy się, czy te braki mobilności są spowodowane przez same deficyty siłowe, czy jest to ze względu na uwarunkowanie kostne, czy jest to gdzieś tam zaburzona funkcja, no bo znowu mamy suchą daną, że brak mobilności na to wpływa. No jeżeli przykładowo mamy osobę, która rzuca oszczepem, chociaż nawet nie, bo już troszeczkę za bardzo lecę w przód. Jak mamy gościa, który podnosi rękę i to jest jego ruch za głowę, a ma przenieść ją w rwaniu jeszcze za ucho, no to chyba nie muszę mówić, że pod kątem samego tego obciążenia, gdzie nie jest w stanie w ogóle wejść w takowy zakres ruchowy, obciążanie jego końcowego zakresu, no nie do końca pewnie będzie czymś, co w ogóle przy nawet odpowiednim doborze obciążenia, chyba że będzie to rurka PCV, nie jest czymś, czego byśmy oczekiwali. Deficyty siłowe per se, które mówiłyby tutaj o samej prewencji do kontuzji, to będzie odpowiedni trening siłowy. Jaki jest ten odpowiedni trening siłowy, to jest temat, uważam, znowu na książkę, który bym miał jakoby chronić przed samą kontuzją, aczkolwiek ma największy procent, jeżeli chodzi o samą tą prewencję ze wszystkich możliwych czynników, które istnieją i są dostępne według naszej wiedzy. I zaburzenia propriocepcji, bo znowu, czy są to osoby pokontuzyjne, nie będę w ogóle wchodził w jednostki chorobowe, bo absolutnie nie ma to żadnego sensu, jeżeli mamy skupiać się na technice sportowej. Nie mówimy o ludziach, którzy rzeczywiście nie są w stanie gdzieś tam wykonywać danych ruchów. No i to by było jakby z tego nurtu ruchowego, co by nam gdzieś brakowało, czy też predysponowało do kontuzji, a rzeczy, tak jak wiesz, Marek, no o śnie, czy też o diecie, no to są po prostu jeszcze oddzielne całe szkolenia. Nie mówię jeszcze, jak dieta i sen mają wpływać na sprawy hormonalne, na znowu to codzienne życie.
Ja sobie zapisałem kilka rzeczy. Tak, dzisiaj sobie robię notatki w międzyczasie, żeby być trochę mądrzejszym niż jestem, jeżeli chodzi o zakres. I zapalę kilka rzeczy, które dla mnie jest mega interesujących w takim kontekście kontuzji. I Zuza to powiedziała o mechanizmie zgięciowym i o tym, że będą osoby, które w pewnych przeciążeniach będą tolerowały lepiej, między innymi ze względu na genetykę. Tak? I teraz pojawia się pytanie, czy również możemy powiedzieć, że pewne osoby będą tolerowały dany mechanizm lepiej ze względu na nadbudowany kończ mięśniowy. Jakikolwiek, jakby, gdziekolwiek byśmy o tym nie mówili, tak? Bo jakby ja pamiętam takie rozmowy chyba z Kamilem i chyba z Miodożerem, że jak zerwałem więzozrost barkowo-obojczykowy, no to jest taka dosyć nieprzyjemna kontuzja, bo niewiele jesteśmy w stanie z nią zrobić w sposób mechaniczny, tak? Jakby to musi być zabieg inwazyjny i tak dalej, i tak dalej. Ale rozmawiając z Kamilem i rozmawiając z Miodożerem, zresztą chłopaki rozmawiali między sobą, oni powiedzieli wprost, słuchaj, nie naprawimy tego, co jest zepsute, ale jesteśmy w stanie nadbudować kołnierz mięśniowy, który w pewien sposób odciąży ten więzozrost do tego, że będziesz mógł wykonywać większość z tych rzeczy, które wykonywałeś do tej pory, tak? Czyli teraz pojawia się pytanie, jeżeli mamy danego osobnika, który ma nadbudowany kołnierz mięśniowy gdziekolwiek, jakiegokolwiek ćwiczenia byśmy nie wzięli, jakkolwiek nie będzie on działał, jakkolwiek to ćwiczenie nie będzie działało obciążająco, tak? Czy teraz ten nadbudowany kołnierz mięśniowy jest równy z zabezpieczeniem tego, że jest jakby jesteśmy w stanie dźwigać nieco mniej technicznie ten, jakby, jeżeli możemy mówić o optymalnej technice, o czym będę później pytał, czy nadal ten kołnierz mięśniowy, to zabezpieczenie, które jest nadbudowane, to nie jest jakby zabezpieczenie, które daje nam gwarancję. Jakby ja też rozumiem, że w kontekście kontuzji trudno mówić o gwarancji, bo tak jak wszyscy powiedzieliśmy, nie ma jednego czynnika, który będzie na to wpływał. Zresztą ja też jakby ostatnie zerwanie Achillesa było w momencie, kiedy kończyłem trening i robiłem głupią pracę na worku, tak? Więc jakby no, to był moment, w którym po prostu stało się, tak? Nikt tego, ja tylko wysłałem zdjęcie ko twarzy i mówię, chyba coś się popsuło, tak? I tu ewidentnie była moja nieuwaga, brak szeroko pojętego skupienia i tak dalej, tak? Więc jakby wyłączamy to, ale zakładamy, że mam nadbudowany kołnierz mięśniowy, który jest odpowiedzialny za moje dźwiganie przy martwych ciągach, tak? I teraz bierzemy technikę martwego ciągu, o to będę pytał zaraz, więc jakby nie mówmy stricte o technice danego ruchu, ale jeżeli robię to w pewnych zakresach ciężarowych i robię to w swoich na przykład PR-ach albo biję swój PR i staram się coś skompensować nieidealnym ruchem, tak? Czy ten kołnierz, który mam nadbudowany poprzez lata dźwigania, powtarzalność ruchu, jest dla mnie ochroną?
Do kogo pytanie? Ja mam powiedzieć najpierw?
Czy... Może być Zuza. Zuza pierwsza się odezwała, więc...
Nie, bo wiesz co, no akurat chyba ja, tak nawiązałeś do mojego pytania, więc poczułam, że to może ja powinnam zacząć. Wiesz co, uważam, że nie ma, jakby, nie, po pierwsze nie ma gwarancji, to wiadomo, sam zauważyłeś. Jeśli, to jest mega ciekawy temat, bo w wielu przypadkach faktycznie wzmocnienie tego gorsetu mięśniowego, kołnierza mięśniowego, jak powiedziałeś, jest w stanie odciążyć strukturę, która jest chora, patologiczna, uszkodzona i w jakimś stopniu jakby prowadzić dalej, nie wiem, wszelkiego rodzaju czynności w takim zakresie funkcjonalnym i my możemy w ogóle jakby nie mieć problemu z funkcjonowaniem na co dzień. Ale jeśli jest mowa o sporcie wyczynowym, a o taki się ocieramy, to uważam, że to jest już troszeczkę no, taka głupota po prostu z pewnymi rzeczami walczyć tylko i wyłącznie poprzez nadbudowanie tego. Też jestem zdania, że nie ma co na przykład gdzieś tam negować albo, że tak powiem, jakoś, nie wiem, krytykować podejścia właśnie operacyjnego do pewnych rzeczy, bo niektóre struktury muszą być naprawione, bo nie jesteśmy w stanie odciążyć pewnych struktur na tyle, żeby one nie powodowały na przykład bólu. A jak wiemy, jeśli jest jakikolwiek ból w jakimkolwiek stawie, a my kontynuujemy trening, to pojawią się wszelkiego rodzaju kompensacje, czyli organizm poradzi sobie z tym bólem, tak jak na przykład mówisz, bolał mnie tam obojczyk czy bark szeroko rozumiany, więc jakby nadbudowałem mięśnie, teraz jest dobrze, tylko teraz nie wiesz, które mięśnie przejęły rolę tego, co się działo w barku i nie wiesz, jak to długofalowo wpłynie na twoją pracę na siłowni albo na twoją pracę w treningach sztuk walki, bo jest spora szansa, że mięśnie, które miały pracować w jakiejś funkcji, pracują w zupełnie innej funkcji. I dzisiaj jeszcze o tym nie wiesz, ale dowiesz się na przykład za jakiś czas, że coś innego na tym ucierpiało. No i tym już bardziej ja zajmuję się w takiej pełnej diagnostyce, jak ktoś przychodzi do mnie do gabinetu. Jedno z pytań, które zadaję, to są pytania o najstarsze kontuzje i one mają bardzo duże znaczenie dla mnie, wszelkiego rodzaju zerwania w kontekście takiego przejścia przez wszystko, co się działo w ciele, bo coś, co było 10 lat temu, może mieć ogromne znaczenie dla tego, co my robimy dzisiaj, bo jest konsekwencją po prostu następstw kompensacji, które w ciele powstały.
Okej, okay. Ja to jeszcze sprecyzuję delikatnie pytanie. Mhm. To teraz tak, to już jakby zostawię chłopakom, bo to może być idealnie trójbojowe pytanie. Okej, okay, to w takim układzie, jeżeli mamy nadbudowany kołnierz mięśniowy, jakby Zuza oczywiście jest tą osobą, która u nas jest zdroworozsądkową, patrzy na to z perspektywy, tak, Marek, masz zepsuty więzadrost obojczykowo-barkowy, nadbudowałeś to, ale nie wiesz, czy za 20 lat nie będzie bolał cię tam przedni akton albo boczny akton barku, bo on przejął tą pracę. Zuza, kochamy Cię za twój zdrowy rozsądek, ale jakby no, ja, Rafał i Kamil raczej należymy do chorych pojebów. I to teraz jakby precyzując to pytanie do chorych pojebów. To jest pierwszy bluzg, kochani, w tym podcaście. Już zaczynam mówić do widzów, kochani, zaczyna mi się udzielać telemarketer po całości. Kotwara pieje, piątek w klubie idzie dobrze.
Przez to
Więc pierwszy bluzg, biorąc pod uwagę jakby tych takich kolokwialnych zjebów, tak? No bo umówmy się, że jakby Kamil na pewno mocno z tą filozofią pracy się zmienił, no, ale nie możemy powiedzieć, ja sam pamiętam sytuację, kiedy był u mnie w Zgorzelcu i sztanga nie pracowała tak, jak powinna i generalnie obraził się na cały świat, bo klatka bolała po wyciskaniu, więc jakby... Ale moja Kinga poprawiła mu humor, bo zjadł 5 litrów rozału, więc było okej. Okay. Ale jakby precyzując pytanie, czyli teraz tak, zakładamy, że mamy personę, która jest realnie mega silna, bardzo dobrze zbudowana, mocny gorset mięśniowy, tak? I teraz, czy ten gorset mięśniowy, który jest tak dobrze rozbudowany, jest mocny, jest w stanie kompensować nieidealną technikę? Jeżeli takowa istnieje, o tym będziemy rozmawiać za chwilę, czyli jakby technikę, która nie jest jakby... odchodzi od tego, co przyjmujemy jako kanon, czy jako coś, co tak ma być i chuj, drugi bluzg, tak? Czy ten gorset mięśniowy jest w stanie to kompensować? Ja jakby nie mówię o przypadku Roniego Colemana, czyli jakby tego, że do pewnego momentu to była kompensacja, a później to już była czysta głupota, tak? Ale mówię o pracy w pewnych zakresach, które są zdroworozsądkowe dla na przykład Szarego Kowalskiego, tak? Czyli mamy kogoś, kto całe życie dźwiga i dźwiga nieidealnie, ale do tej pory nic mu się nie działo. I czy to, że mu się nic nie działo, może być wynikiem tej kompensacji mięśniowej. Kamil?
No tak. Można uznać, odnosząc się tylko i wyłącznie do twojego pytania, że każda kompensacja to adaptacja, ale nie każda adaptacja to kompensacja. Rozwijając temat. Jeżeli mamy gościa, który przez 15 lat dźwiga w danej technice, Czy to jest zła technika? Nie, to jest jego technika wypracowana przez wiele lat. Czy poprawiając znowu jakieś słabe punkty tego całego łańcucha kinetycznego jesteśmy w stanie ją zmienić? Raczej nie. Zawsze układ nerwowy wybiera tą najbardziej ekonomiczną i ergonomiczną formę ruchową, do której jest przystosowany i zawsze będzie nią podążał. Możemy oczywiście stosować różne zabiegi od fizjoterapii przez szeroko pojętą regenerację, która oczywiście opóźnia jakikolwiek stan i też wydłuża sam proces adaptacji. Niestety na każdą kompensację, jak ja to mówię, przychodzi kryska na matyskę i po wielu, wielu latach obciążania w ten sam sposób nie jest powiedziane, że będzie ta kontuzja. Jednakże najczęściej osoby, które też do mnie przychodzą, czy tak samo do Rafała, to są osoby, które po prostu już nie są w stanie dźwigać, nie mają kontuzji, nie wiem, że jest to jakieś zmęczeniowe złamanie danego stawu, czy też kości, tylko niemożność dźwigania w dany sposób. Czyli że rzeczywiście ta zmiana techniki, czyli coś, co mój wspaniały wspólnik, którego tutaj nie ma, Wojciech Prokopowicz, którego serdecznie pozdrawiam, zawsze mówi o takim zjawisku jak objętość kompensacyjna. Nie ma oczywiście takowego hasła w literaturze fachowej, ale jako, że sam skończyłem budownictwo, to uznajmy, że każdy materiał ma swoją wytrzymałość materiału. Każdy materiał ma określoną ją jakąś tam wartość i na przykład tak jak mamy stal może się jeszcze uplastyczniać, czyli ma jeszcze wyższą wytrzymałość przez pewien okres i później po prostu się łamie. Dany mechanizm oczywiście nie zakłada, że jest jeszcze coś takiego jak układ nerwowy i zdolność samoregeneracji naszego ciała, bo ciało ludzkie jest świetnym narzędziem, chociażby jeżeli chodzi o kręgosłup, bo wiele prac naukowych będzie mówiło o tym, że rzeczywiście tak jest. Pomijając prace naukowe, które będą potwierdzały, że samo, jeżeli właśnie byśmy oddzielili sam kręgosłup od ciała ludzkiego i nie działa tam układ nerwowy, bo były też takowe badania i obciążymy to iluś tam tysięcy razy, no to w końcu zadziwię was, ale kręgosłup się złamie. Czy jest to ciało ludzkie? Nie, no bo nie ma działających układów w nim i przede wszystkim nie ma prostej zależności, jeżeli chodzi o przetrwanie, czyli do tego, co nasz centralny układ nerwowy jest po prostu stworzony. Więc tak jak powiedziałem, zmiana techniki na idealną absolutnie nie istnieje. Jesteśmy w stanie rzeczywiście, może nie poprzeczkowanie, że daj nogę, cofnij nogę w lewo, to będziesz optymalnie dźwigał, tylko jest albo dźwiganie najbliżej środka ciężkości, albo nie. Niczym to się nie różni. Zawsze działa to tak samo i będzie działało. Tak jak jest wytrzymałości materiałów, tak jak mówi nam mechanika w ujęciu klasycznym, tak samo będzie oczywiście mówiła biomechanika, gdzie jeszcze nakładamy pracę innych układów. Przed tym nie ma ucieczki. Każda jedna osoba, która dźwiga dużo, powie wam to samo, że która oczywiście przybyła już którąś tam z rzędu kontuzję, bo to nie jest tak, że za tym jednym razem, że ja dźwigałem tam na tych prostych plecach, oj, teraz nie mogę dźwigać dalej. Albo ja dźwigałem na tych krzywych plecach, oj, nie mogę dźwigać dalej. Nie ma takich zależności, aczkolwiek ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, zawsze kończy się tak samo.
Rafał?
Słuchaj, dla mnie takie, że tak powiem, kompensacje, jak to tutaj mówimy cały czas, to można to porównać do takiego plastra naklejonego na pęknięty słoik, nie? I przez jakiś czas rzeczywiście wytrzyma, to pomoże, że ten słoik nie będzie przeciekał i ta woda się nie będzie wylewać, no ale w pewnym momencie, Andrzeju, to jebnie, nie czarujmy się. I to będzie tak, że rzeczywiście, no tutaj też nie ma co tak się straszyć i mówić od razu o tych kontuzjach i tak dalej, bo znowu pójdziemy do tego, co bardzo fajnie chłopaki w poprzednim podcaście właśnie powiedzieli, że tutaj zwykły Janek Kowalski się będzie bał zaraz dźwigać i moja szanowna żona przecież pracuje z zwykłymi ludźmi jako trener personalny i ona też nie raz, nie dwa doświadcza tego, że ktoś nie będzie chciał robić martwego ciągu z 60-kilogramową sztangą, bo on się boi, że coś mu szczyknie w plecach, nie? Także nie idźmy tutaj znowu do żadnych ekstremów, ale jeżeli będziemy mówić o sporcie, będziemy mówili o tych pojebach, którzy po prostu chcą jak najwięcej podnieść, pójdziemy do powtarzalnego ruchu, nałożymy na to dużą objętość, nałożymy na to duży ciężar, no to niestety ta nieidealna technika, oczywiście no wiadomo, że nie możemy tu mówić o jakimś tam ideale, ale jeżeli będziemy to rzeczywiście szli gdzieś na przekór biomechanice, pomimo, że nasze ciało będzie starało się do tego jakoś adaptować, no to no w pewnym momencie to niestety nie będzie nas zabezpieczało, z pewnością nie w 100%. I może jeszcze, jeżeli gdybyśmy patrzyli na to, że rzeczywiście nasz aparat ruchowy będzie lepiej zabezpieczony przez układ mięśniowy na zasadzie przenoszenia sił i nie wiem, w niekontrolowanym środowisku rzeczywiście silne grupy mięśniowe będą tutaj zabezpieczały nas przed potencjalną kontuzją, to w momencie, jeżeli nałożymy powtarzalny wzorzec ruchowy, to niestety no, nie można tutaj mówić o pewnym zabezpieczeniu, nie? Bo to po prostu ta powtarzalność, ta wysoka objętość w pewnym momencie oczyści nas takie piętno, że prędzej czy później coś tam później nie tak. Nie? No i też taka kompensacja mięśniowa, jeżeli ja widzę zawodnika, który ma na przykład mega przerośnięte prostowniki, to ja nie myślę sobie pierwsze co, o super, jego kręgosłup jest mega zabezpieczony, widać, że ten jest kontuzjoodporny, tylko dla mnie to jest patologia po prostu, ten przerośnięty prostownik. I pierwsze co, to patrzę, co u niego nie działa tak jak należy, że ten prostownik musiał przejąć część funkcji i po prostu wytworzył taką hipertroficzną otoczkę, że mamy skorupę żółwia na plecach. Nie?
Okej, okay. Dobra, to teraz
do tego, co powiedział Rafał, zobacz, u nas i u Rafała i u mnie, no bo jest to specyficzna grupa ludzi, która trafia, czyli tacy, którzy są zajawieni trójbojem, mamy tak, mamy gościa i ma taką dupę, nie? Ale takie coś, nie, wystające. I mówisz mu, robisz mu prosty test wyprostu biodra, może być nawet w leżeniu, żeby się chłop tam nie zmęczył, bo no, różni ci ludzie przychodzą. No i teraz powiedz mi, znaczy, jeżeli chodzi właśnie o ten nabudowany gorset mięśniowy, no ma taką dupę, a przecież pośladkowy, mięśnie pośladkowe są najsilniejszym prostownikiem bioder, no to czemu ten człowiek nie może dobudować biodra w tak prostym ruchu? No, okay. To jest zawsze odpowiedź jakby na to, czy sam gorset mięśniowy na to wystarczy, no bo znowu, to człowiek nabudował daną, możemy mówić, adaptację, kompensację, można akurat
patologię,
w tym
kontekście. Patologię nazwijmy to prosto, nie w tym wypadku.
Jedni, którzy są optymistami, drudzy realistami, stąd ta kompensacja. Że sam jeszcze duży mięsień nie świadczy o tym, że przed czymkolwiek zabezpiecza. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiednio dobrany trening siłowy jest jednym z najbardziej sprawdzonych rzeczy do prewencji samych kontuzji. To tak, ale sam mięsień per se nie świadczy o tym, że ta kontuzja nastąpi.
To mnie nastąpi. Dobra, to teraz przechodząc swobodnie do techniki, to bardzo otwarte pytanie. Czy jest coś takiego jak technika idealna albo technika, albo wzorzec, który jest kanonem, czy technika, która jest kanonem? I generalnie jakby ja pamiętam jeszcze te czasy, one są już trochę zamierzchłe, ale ja pamiętam te czasy, że generalnie jak miał być low bar, to mogłeś go robić tylko tak i tak. Jak był high bar, to mogłeś robić go tylko tak i tak. Ciągi to generalnie zawsze musiały być zrobione w ten i w ten sposób, bo inaczej były chujowe, trzeci bluzk, i generalnie nie wolno ich wykonywać, tak? I nigdy nie rób ciągów w taki sposób, bo to i to. Jakby teraz ten element trochę ewoluował, ze względu też na to, że praca trenerska mocno ewoluuje i mocno się zmienia na przestrzeni tych, ja jestem w branży 12 lat, no to wy jesteście jeszcze więcej w branży niż ja, no tych zmian jest naprawdę dużo, no jakby ja zawsze zaznaczam, że to, co kiedyś dla dietetyków i trenerów było takim sufitem wiedzy i ludzie po prostu, jak ktoś to wiedział, to się do niego modlili i wołali, a ja to Allahu, dziękuję Ci, że jesteś, to dzisiaj dla większości trenerów to jest baza, oni od tego zaczynają, tak? Czyli wchodzą do świata, gdzie ten zasób informacji jest tak duży, że to, co było kiedyś dla nas sufitem i my się do tego modliliśmy, dla nich staje się bazą wyjścia i budowania sobie jakiegoś szeroko pojętego światopoglądu. Więc teraz, czy mamy coś takiego jak kanon techniczny, czy możemy powiedzieć, że jedna jedyna szkoła dźwigania, jedna jedyna technika, jeden jedyny format, jak można to tak nazwać, martwych, siadów, hip thrustów, wszystkich ćwiczeń, które są, no szczególnie tych na jakby wolnym ciężarze i tych skorelowanych naprawdę z tą pracą taką, no nie chciałbym powiedzieć trójbojową, no bo hip thrusty nie są trójbojowe, ale rozumiecie, o co mi chodzi w zamyśle, nie? czy mamy coś takiego jak kanon, tak? Czyli jeżeli weźmiemy sobie i to będzie też w sumie później fragment tego pytania, weźmiemy sobie typa z Instagrama, tak, który wrzuca swój martwy ciąg, to jesteśmy w stanie powiedzieć, twoja technika jest bezwzględnie zła, nie powinieneś nigdy robić tak martwego ciągu, bo martwy ciąg musi wyglądać, bum, w ten sposób. Tak? Czy możemy mówić, że jest taki kanon? Rafał, zacznę od ciebie.
No, myślę, że na chwilę obecną ciężko jest powiedzieć, że rzeczywiście mamy jakiś tam idealny wzór techniki. Chyba nikt, kto długo siedzi w sporcie, no, nie powie nic takiego. Ale tutaj trzeba przede wszystkim podkreślić, no, technika musi być dobrana do konkretnej osoby. I tutaj wiadomo, że no, osoba, która będzie siadała, która będzie miała, powiedzmy, długą kość udową, to jego martwy ciąg czy przysiad będzie wyglądał zupełnie inaczej niż przysiad osoby, która będzie miała krótką kość udową. Jednakże no, obie te osoby mogą spełnić pewne, że tak powiem, prawidła, które sprawią, że ta technika będzie optymalna. Może nie będzie ona dobra i zła, ale można będzie mówić, że ona jest optymalna i nieoptymalna. Czyli innymi słowy, że wykonanie danego ruchu będzie ich kosztowało mniej energii, albo idąc dalej, że będą w stanie podnieść po prostu więcej w bezpieczny sposób, angażując wszystkie grupy mięśniowe, całe swoje ciało, do tego, do czego one zostały dokładnie stworzone, czyli głębokie stabilizatory będą stabilizować i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj już o niektórych takich rzeczach powiedział Kamil, czyli po prostu praca w środku ciężkości. Myślę, że tutaj na pewno też możemy wymienić odpowiedni bracing, odpowiednie usztywnienie kręgosłupa, który gdzieś tam powinien być usztywniony w neutralnym zakresie, odpowiednia praca oddechem i tak dalej, i tak dalej. No wszystkie te prawidła gdzieś powinny być spełnione, ale tak podkreślę, u każdego może to wyglądać trochę inaczej. Nie, także ciężko powiedzieć, że masz dźwigać dokładnie tak, jak powiedzmy Eddie Hall, który zrobił 500 kilo. Notabene, tutaj muszę się niestety odwołać do twojego poprzedniego odcinka podcastu. Eddie Hall te 500 kilo zrobił naprawdę bardzo ładnie technicznie. Nie wiem, czemu tam ktoś wcześniej powiedział, że ten jego ciąg nie był do końca taki. To ty powiedziałeś, a widzisz, no to tutaj cię muszę
niestety. Ja od razu to zaznaczam to, co powiedziałem w poprzednim podcaście i co czasami publika oczekuje ode mnie. Ja nie jestem trenerem. Jakby wiele osób ma takie wrażenie, że ja się wypowiadam w tematach, które są dla mnie tak proste. Jakby ja się otaczam mądrymi ludźmi, którzy mi mówią mądre rzeczy i ja mądre rzeczy powtarzam. Zawsze mówię, że to dzięki mądrym ludziom to wiem. Natomiast to był dla mnie jeden z przykładów, tak? Czyli jakby, no i potem faktycznie chyba jeden z chłopaków w ogóle, którzy pracują z pocztangą, zrobił mi całą analizę w komentarzu tego ruchu i powiedział, słuchaj, to był zajebiście techniczny ciąg. A ja powiedziałem, absolutnie chylę czoła, dziękuję za wytłumaczenie, dziękuję za pokazanie mi błędu. Jak powtarzam, ja naprawdę jestem absolutnie dzbanem, jeżeli chodzi o kontekst treningu, bo wiem tyle, ile potrzebuję dla siebie i wiem tyle, ile mnie interesuje. Stąd mam takich mądrych ludzi jak wy, którzy po prostu o tym mówią. Więc tak, Eddie Hall zrobił naprawdę zajebisty ciąg, chyba po 501 kilo na szkodę, nie?
Jeszcze później fenomenalnie stracił przytomność, krew mu poszła z nosa, ten ciąg był po prostu idealny. Nie? No, nic więcej nie można chcieć od tego, naprawdę. W każdym razie, no, nie możemy uczyć się nigdy techniki od mistrzów. Pamiętajmy, jest coś takiego jak technika mistrzowska i bardzo często ci ludzie, którzy są gdzieś na samym topie, to po prostu osiągnęli swój poziom dlatego, że ich ciało potrafiło się zaadoptować do takiego rodzaju ruchu, jak i dla zwykłego, no nie wiem, dla 95% ludzi, jest po prostu totalnie nieosiągalny i ich rozpieprzy w ciągu, nie wiem, 3 miesięcy dźwigania. Także musimy o tym pamiętać. Świetnym przykładem tutaj zamiast tego Ediego Hola, dzisiaj Paweł Jurczyński, mój serdeczny przyjaciel, Leonida Taranenko mi pokazał. Mógł sobie go wygooglować. Sztangista, który po prostu dźwigał tak obrzydliwie, kolana w X z batwinkiem na końcu ruchu, po prostu to było niesamowite. Mistrz olimpijski, nie? Od niego czy się warto uczyć techniki? No niekoniecznie. Czy ta technika dla niego jest zła?
Taranenko jest... Czy najlepsze, jak trzymał sztangę na barkach, to tak naprawdę on trzymał w rękach, bo on nie miał tyle mobilności tutaj na tej obręczy. On nawet jakby we wszystkich możliwych prawidłach, gdzie zawsze mówię, że ten dwubój olimpijski to jest takie sprawdzenie tej techniki, jest dobrze albo źle, czy dźwigasz albo nie dźwigasz. Leonid Taranenko absolutnie zawsze łamał
zaprzeczenie wszystkiego.
Jak zawsze stwierdzamy, koczwara się oczywiście nie znasz, także się nie wypowiadam. Proste rzeczy.
No, także wracając, możemy wyłonić parę jakichś kwestii, które powinny być spełnione przy tej technice, żeby można ją było uznać za optymalną, ale z pewnością nie będzie to jeden kanon, że wszyscy mają dźwignię dokładnie tak samo. Pamiętajmy, każdy jest trochę inny, każdy ma trochę inną długość kończyny, czy tułowia, czy czegokolwiek, szerszy tułów, no to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Osoba, która jest tęższa, która jest grubsza, po prostu będzie w martwym ciągu klasycznym musiała stanąć trochę szerzej na przykład, żeby się bebel zmieścił po prostu między nogami, żeby nie zakrzywić kręgosłupa. To wszystko po prostu trzeba wziąć pod uwagę, nie? Ale mówię, praca w środku, odpowiedni bracing, usztywnienie kręgosłupa w neutralnej krzywiznie, no to są takie prawidła, które muszą być tam spełnione.
Kamil?
To jakby znowu...
Nie będę powtarzał tego, co powiedział Rafał, więc oprócz tego martwego ciągu, ja wolę inne przykłady, chociażby z innych sportów, żeby pokazać tą technikę A mistrzowską, B wzorcową. Możemy mówić o tym, że technika wzorcowa nie istnieje, no bo tak jak już powiedział Rafał, jeżeli chodzi o sam indywidualizm danej jednostki, jednakże są pewne prawidła, jeżeli chodzi, powiedzmy, o skok wzwyż. O skoku wzwyż wiem tyle, że jedna z moich podopiecznych, Paulina Wart, którą serdecznie pozdrawiam, uprawia takowy sport. No, nie pokazałbym nigdy tego skoku wzwyż, chociaż myślę, że to w końcu by jakieś wyświetlenia na YouTubie by poszybowały. No, to byłaby dobra komedia. W każdym razie mamy albo technikę flop, gdzie zawodnik wyskakuje, czy też odbija się, czy tam się nie odbija od tej ziemi i samą tą tyczkę przeskakuje. Więc jak zawsze mówię, jeżeli człowiek się zaadaptuje do każdej techniki, to czemu nikt nigdy nie skoczył na przód w tym skoku?
Ja tu od razu przerwę, bo tak naprawdę to jest jeden z takich rzeczy, która mi przyszła, jak rozmawialiśmy, jak Rafał mówił o tym mistrzu olimpijskim, że tak naprawdę do 1968 roku nikt nie skakał flopem, że dopiero w 1968 roku przyszedł taki pan, który nazywa się ładnie Dick Fosbury i on skoczył flopem i od tamtego momentu wszyscy skaczą flopem, tak? I to jest taka rzecz, która, wiecie, jakby ja nie chcę powiedzieć, że za rok przyjdzie Fischer i powie, wasze ciągi są chujowe, czwarty bluzg, znaczy to jakby myślę, że on pokrywa ten trzeci bluzg, więc nie chciałbym wyprzedzać, ale przyjdzie i powie, od dzisiaj to jest jedyna słuszna technika, ja wam pokażę, 504 kg, Eddie Hall może mi ssać, tak? Może mi dać buty, nie? Ale czy możemy założyć, że taka sytuacja się wydarzy, nie? Czyli ktoś przyjdzie i powie tak, słuchajcie, do tej pory jakby wszystkie ciągi, które nie robiliście, czy siady były nieoptymalne, bo X, Y, Z, tak? To jest optymalna technika, nie? I zrobi nagle bum, mamy rekord, który jest zaprzeczeniem wszelkich praw fizyki, tak? No bo jakby... Tak samo jak mieliśmy Steve'a Prefontaine'a, tak? Nie każdy może kojarzyć Steve'a Prefontaine'a, to jest jeden z tych biegaczy amerykańskich, który chyba jako pierwszy pobiegł 100 metrów poniżej 10 sekund albo poniżej 9 sekund, tak? Gdzie wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, tak? I pojawił się Steve Prefontaine, który powiedział jakby mi się w takich chwilach zawsze przypomina ten piękny cytat, że każdy mówi, że coś jest niemożliwe, dopóki przyjdzie ktoś, kto tego nigdy nie słyszał i po prostu to robi, tak? Nie? I czy możemy założyć w takim układzie, biorąc pod uwagę te wzorce, jeszcze zaraz oddam Zuzie głos, że my zakładamy, że dzisiaj coś jest idealnym wzorcem, a ktoś przyjdzie i powie nie, stary, nie, tak jest lepiej, tak jest optymalnie, tak jest łatwiej.
Pozwolę sobie tutaj się wbić przed szereg i powiedzieć. Możemy śmiało powiedzieć, że na chwilę obecną kanony takie i takie techniki są najbezpieczniejsze dla naszego ciała. Po prostu. Najbardziej nas chronią przed kontuzjami. I okej, oczywiście ciało się może adaptować do innej techniki, która nie będzie tak optymalna i dzięki tym adaptacjom też będzie dźwigało długo. Ale po co po prostu doprowadzać do tych adaptacji, skoro można się nauczyć takiej techniki, która będzie po prostu mogli ciągnąć długo i będzie dla nas po prostu bezpieczna. Nie? Oczywiście być może ktoś kiedyś coś lepszego odkryje, ale na chwilę obecną, na stan obecny naszej wiedzy, taki i taki ruch wiemy, że jest bezpieczny i że w ten sposób dźwigając będziemy mogli dźwigać długo i to nas prawdopodobnie zabezpieczy. Znaczy nie tyle zabezpieczy, ale będzie nas w jakiś sposób chroniło przed kontuzją.
Okej. I to dobra, to zaraz. Jeszcze oddam głos Zuzie w kontekście tego poprzedniego pytania, czyli wzorce techniczne, kanony techniczne. Czy możemy powiedzieć, że to tak ma być i nie będę używał ostatniego bluzga, zostawię go na pewno.
Dobra, w dużej mierze jeśli chodzi o technikę ćwiczeń siłowych, to tutaj zgadzam się z chłopakami i nie będę jakby się powtarzać, że każdy z nas jest inny, więc technika musi być dobrana indywidualnie, ale są pewne założenia, jak na przykład neutralny kręgosłup, jak na przykład odpowiednie dźwignie czy aktywacja stopy, oś kolana, które muszą być zachowane bezwzględnie, żeby jakby ta technika była bezpieczna. Ale wkładając kij w mrowisko, jest jeden przykład, który przychodzi mi do głowy, gdzie to jest mocno dyskusyjne i to są te moje ukochane ketle. Bo ketle dzielą się na styl hardstyle'owy, który ja reprezentuję, który jest stylem twardym, mocnym i mamy też styl girwojowy. Nie wiem, czy ty, Marek, wiesz, o co chodzi. Te kolorowe ketle, kojarzysz?
Nawet jakbym wiedział, to załóżmy, że słuchacze nie wiedzą.
Dobrze, to Girvoy Sport jest to styl ketli, który opiera się na takich kolorowych ketlach, dużych, one wszystkie są wielkości czarnej, hardstyle'owej 32. I tamta technika wygląda zupełnie inaczej. Girvoy Sport, według w ogóle samej nazwy, to jest sport rosyjski, gdzie założenie to jest wykonać jak największą ilość powtórzeń, powiedzmy w 10 minut długiego cyklu. I teraz to jest założenie tego sportu. Jego cel to jest wykonać jak największą ilość powtórzeń. Technika, która jest reprezentowana w Girvoy Sport, jest bardzo mocno, można by powiedzieć, wybujała, czyli bardzo mocno zawodnicy korzystają z pozycji skrętnych, rotacyjnych, starają się przyjmować odważnik bardzo lekko i jak najmniej energii w to wkładać, żeby na jak najdłużej starczyło tej energii, przez co uzyskują lepsze wyniki w tym swoim sporcie. I teraz tu wchodzę ja z tymi swoimi czarnymi ketlami i mówię, nie, antyrotacja w każdym ćwiczeniu. Pilnujemy, żeby barki nie uciekały. Pilnujemy 100% napięcia. I te dwie szkoły są tak sobie sprzeczne, a jednocześnie nie możemy powiedzieć, że technika Girvoy Sport jest złą techniką. Po prostu cel tej techniki jest zupełnie inny niż mojego sportu. Ja zakładam, że techniki hardstyle'owe, czyli czarne ketle, i te ciężkie ketle i to takie 100% napięcia, po prostu w moim odczuciu jako fizjoterapeuty bardziej jakby uzupełnia to, czego przeciętnym ludziom w życiu brakuje, czyli takiego 100% napięcia, budowania siły, budowania sprawności, stabilności, a Girvoy Sport idzie bardziej w stronę faktycznie popisu, dużego wyniku i tak naprawdę sportowego wyczynu, czyli coś, na czym mi osobiście nie zależy jako fizjoterapeucie czy trenerowi, nie? Więc to jest jedna z rzeczy, no, którą właśnie też może chłopaki się do tego odniosą. A propos drugiego pytania, które zadałeś, to ja bym chciała zwrócić uwagę na to, jak my mocno się zmieniamy na przestrzeni ostatniej dekady. Mówię o tym, że dzieci mają na przykład coraz większe stopy. To jest trochę trywialne, ale to będzie miało ogromny wpływ na to, jak ta technika się będzie zmieniać z czasem.
Znowu ta stopa, wyczwara. Przestań stopa wraca. Tej stopie. Internet ma dosyć tej stopy. Przestań.
Ile tak, można tak. Tak, no ale wiecie, też nie chodzi o stopę, chodzi w ogóle o naszą pozycję. Mamy bardzo dużo pozycji siedzącej i tak naprawdę nasze sylwetki mega się zmieniają. I fajnie by było powiedzieć, że to, co dzisiaj wiemy, to będzie za 10 lat ważne. Ale osobiście uważam, że tak się zmieniamy przez ten siedzący styl życia, że może się okazać, że wcale korzystanie z pośladka nie będzie optymalne, bo dużo silniejsze będziemy wszyscy mieli czwórki, bo praktycznie już większość ludzi nie ma pośladków naturalnie, nie? Gdzieś tam one zanikają przez ten siedzący styl życia. Więc kto wie, może za jakiś czas będziemy mówić ludziom, dźwigaj przewodzicielami albo czymś tam innym, nie wiem, abstrahuję, ale wiecie, o co chodzi, nie? Nie wiem, możecie powiedzieć, co o tym myślicie, ale wydaje mi się, że jeszcze może nas to zaskoczyć.
I Zuza przeszła swobodnie właśnie do tego tematu dotyczącego techniki, czyli z kontekst. Bo to jest dla mnie słowo klucz i ja uważam, że to jest coś, na czym my wszyscy powinniśmy się mocno skupić jako branża fitness. I jakby ja zaczynam od dedykacji do dietetyków i oddam wam trochę głos, bo to jest to, co ja powiedziałem w poprzednim odcinku. Jeżeli nie oglądaliście, to absolutnie odsyłam. To jest chyba numer 31, w każdym razie The Boys 3. I straszenie ludzi, bądź mówienie lub ocenianie czyjegoś schematu żywieniowego bez poznanego kontekstu jest absolutną bzdurą, bo jeżeli ja nie znam przypadku i powiem mu, owsianka cię zabije, to jest generalnie błąd z założenia, bo nie znam kontekstu. Być może ta osoba je owsiankę o 7 rano, a o 7.30 robi już mocne ketle u Zuzy, tak? Generalnie takie do zżygania, tak? Albo dźwiga z koczwarą, albo pracuje na stopie z koczwarą, więc wtedy nie musisz owsianki. tak? Albo robili ciągi z Rafałem, tak? Więc jeżeli ja nie znam kontekstu, to jestem daleki od oceniania danego modelu bądź danego rozwiązania. I teraz to, co ja obserwuję, i tu już łączę to z treningiem, to jest taka sytuacja, kiedy cała ludzie i branża odnosi się do czegoś nie znając kontekstu, tak? Czyli ja do dzisiaj pamiętam, jak wrzucałem swoje wyciskania, i to chyba były moje PR-y na hantlach, jeszcze jak trenowałem pod Kamilem, gdzie tam chyba było 45 albo 50 kg na hantlu i miałem tam 6 ruchów, i dostałem komentarz: twój trener powinien ci powiedzieć, jak prawidłowo robić wyciskanie, tak? A to Fara to poczytał i powiedział: dzwoń do niego, niech przyjdzie robić tymi 50-kami. Tak? Niech przyjdzie, nie? I to jest ten moment, w którym ja widzę, że to jest taka sytuacja. To Zuza powiedziała ładnie off camera i jakby myślę, że ona potem o tym zacznie, że oczywiście to jest ruch marketingowy branży, który jest straszny, bo jakby to jest bardzo, bardzo ostatni bluzg, obiecuję, chujowy ruch ze strony branży. Budowanie narracji bez kontekstu i odwoływanie się do tego, że ty robisz to i na pewno umrzesz, bo robisz Jefferson Curly i na pewno umrzesz, bo robisz je źle, bo nie powinieneś tego robić w ten sposób, tak? I czy wy, jako specjaliści, którzy naprawdę, no wybaczcie za ten zwrot, ale jesteście absolutnie dinozaurami branży, tak? No ja też jestem dinozaurem branży. Nie macie takiego wrażenia, że robienie takich rzeczy jest szkodliwe, nie tyle co szkodliwe dla jakby branży, ale co szkodliwe dla ludzi, którzy są nieświadomi i nie potrafią dźwigać. I nagle widzą taki wysyp, że stoi fizjoterapeuta, gdzie leci filmik w tle, a on robi: to jest red flag, tak nie wolno robić, wiesz, i tam wymienia, nie? Ja czasami sobie to oglądam, ja generalnie mam swojego feeda zawalonego jedzeniem, bo po prostu swojej narzeczonej zawsze wysyłam jakieś przepisy do zdrówko i mówię: to bym zjadł, albo te naleśniki są zajebiste, ale czasami właśnie wyświetlają mi się takie dzbany i patrzę na to i mówię: no dobra, no ja absolutnie nie jestem jakimś master of technique, ale co w tym ruchu było tak złego, że zapalił się red flag, tak? Że absolutnie nie wolno ci tego robić. I czy wy uważacie, że taka ocena czegokolwiek, jakby, no ja nie mówię sytuacji, kiedy widzimy te nagrania, gdzie facet podciąga rowerek i podciąga się i jeździ na rowerku jednocześnie, nie? No jakby, no wiemy, że to jest absolutnie bzdura, ale ocena czegokolwiek bez poznanego kontekstu, bez obserwacji danego przypadku, bez oceny nawet, kurczę, w kontekście siadów, tak, gdzie ta długość kości udowy ma znaczenie, jaki siad będzie optymalny, jak ten siad będzie wyglądał, tak, to tyle jeszcze pamiętam z szkolenia u Kamila, jeżeli chodzi o siady w praktyce. Czy powinniśmy oceniać, jakby abstrahując od tej filozoficznej i merytorycznej pracy na zasadzie, że no nie nam oceniać dane przypadki, bo nikt nam za to nie płaci, tak? A finalnie przecież za to bierzecie pieniądze, że ludzie do was przyjdą, a wy tą diagnostykę robicie. Ale bez poznanego kontekstu, czy możemy powiedzieć, że dany ruch jest absolutnie zły i postawić czerwoną flagę? Rafał?
Czy absolutnie zły? Wiesz co, no tutaj się można, myślę, dosyć mocno rozgadać na ten temat naprawdę, nie? No bo jeżeli zabroni nam ktoś rzeczywiście komentować, to możemy pójść z drugiej strony, no po co ktoś wstawiał to w internet, jeżeli nie po to, żeby ktoś to rzeczywiście skomentował, no nie czarujmy się, nie? Po to przecież wszyscy gdzieś tutaj wrzucają te listy, żeby pokazać i nieraz właśnie z jakiejś opinii innych osób zaciągnąć. Ja z kolei, jak tu masz Fida zawalonego żarciem, to ja mam zawalonego trójbojem, no i większość filmików, które mnie tu się wyświetlają, to po prostu ludzie, którzy chcą dźwigać jak najwięcej. To jeżeli ja widzę osobę, która rzeczywiście próbuje sobie zrobić jakiegoś PR-a i kolana idą w X i kręgosłup po prostu zaraz dyski będą strzelać na prawo i lewo, trzeba się będzie schylać, no to nie raz, nie dwa napisałem takiej osobie, słuchaj, ja bym to zrobił inaczej, to, spróbuj sobie, myślę, że to będzie dla ciebie bardziej skuteczne, bardziej optymalne, bo nie wygląda to dla mnie zbyt dobrze, nie? No i nie raz, nie dwa, wiadomo, ktoś się obraził i mi tam powiedział: chuja się znasz, ja wiem lepiej, a nieraz też ktoś mi powiedział: dobra, dzięki, spróbuję, nie? Także tutaj z jednej strony świata nie zbawisz, nie? Ale z drugiej strony, no jeżeli ja widzę coś, co mnie kuje aż w oczy, a mam powiedzmy w tym sporcie 18 lat doświadczenia, no to dlaczego miałbym tego nie powiedzieć, nie? Z drugiej strony, jeżeli jednak widzę, nie wiem, kogoś, kto niekoniecznie jest trójboistą, a robi jakieś dziwaczne rzeczy, no to nie chce robić te dziwaczne rzeczy. Co mi na dobrą sprawę do tego? Pamiętajmy, że z drugiej strony, jak tutaj technika jest w moim mniemaniu naprawdę istotnym elementem dźwigania sportowego, to z drugiej strony nie ma czegoś takiego jak niezdrowy ruch. Nie? Nie ma. Po prostu twoje ciało może być nieprzystosowane do jakiegoś ruchu. Być może obciążenie jakiegoś wzorca, obciążenie go ciężarem nie będzie najlepszym pomysłem. Nie? Na przykład, nie wiem, ten wspomniany przykład z nogami, siadł z nogami na X. Chociaż z drugiej strony widziałem też gościa, który skakał z dwumetrowego boksa na spronowane kostki. I skoczył, nic mu się nie stało. Bo kiedyś gość sobie skręcił te razy kostkę i stwierdził, że wzmocni swój staw skokowy tak, że on jest na chwilę w stanie zrobić takie kosmiczne rzeczy z tymi swoimi kostkami, że to było nie do wyobrażenia. Nie? Gość skacze po prostu, kostki wykręcone w taki sposób, skacze dosłownie z dwumetrowego boksa i się uśmiecha do kamery. No i sobie myślisz, no kurwa, nie wierzę, co to zobaczyłem właśnie, nie? Ale wiesz, poprzez adaptację gość doszedł do takiego poziomu ze swoim ciałem, że normalnie jakbyś coś takiego zobaczył, to powiesz, stary, jesteś porąbany, nie? Przecież takiego, nie? Przecież to się zabijesz. On, spoko, jest stary, nie? Czyli znowu, idziemy do tego kontekstu, nie? Że on rzeczywiście będzie istotny, bo tak jak powiedziałem, nie ma złego ruchu. Jednakże, jeżeli no, widzisz coś, w czym masz doświadczenie i możesz się domyślić, że jeżeli gość jest cały czerwony z wysiłku, ma na sztandze 200 kg i krzyczy przed podejściem lightweight, a później wiesz, no nie jest lightweight, no to prawdopodobnie chciał zrobić życiówkę w tym przysiadzie, a jednak ta technika jest taka, no wiesz, nie? No to idźmy gdzieś tutaj do takiego złotego środka i z jednej strony nie hejtujmy, nie straszmy ludzie, że każdym ruchem to oni się zabiją, że delikatne zgięcie z kręgosłupa sprawi, że nie wstaną już nigdy w życiu z wózka inwalidzkiego, ale jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, bo ma 16 lat i nigdy w życiu nie widział trenera na oczy, a ewidentnie potrzebuje tej pomocy, no to też pomóżmy takiemu człowiekowi najzwyczajniej na świecie, nie?
Zuza?
Wiesz co, ja chyba bardzo to rozróżniam w zależności od tego, kogo obserwuję. Czyli jeśli widzę klientów, których ludzie prowadzą, czyli jakiś trener wrzuca swojego klienta i jego technikę, to staram się nie oceniać, bo właśnie nie znam tego kontekstu i być może to jest w ogóle jakiś mega PR dla tej osoby albo mega przełamanie granic psychicznych i po prostu jakby zauważę, że coś jest nie tak, ale tego nie komentuję. Też ze względu na to, że jest to bardzo mocne zburzenie autorytetu, też nie wiem właśnie jaka jest historia tej osoby. Staram się nie oceniać w ten sposób, jeśli to są klienci z tymi trenerami. Natomiast jeśli sami trenerzy wrzucają siebie na swoich technikach i tam u nich już widzę błędy, no to to już mnie bardzo kole w oczy, bo uważam, że jeśli oni wrzucają te filmiki do sieci, to znaczy, że tych błędów nie widzą. I to jest problem, nie? I o ile u klienta jestem to w stanie wybaczyć, bo wydaje mi się, że właśnie czasami to jest kontekst, bardzo duża zmiana i po prostu nie wiemy wszystkiego i staram się tak na to patrzeć, to w przypadku trenerów albo osób zaawansowanych, no to moim zdaniem to jest brak po prostu świadomości. Natomiast ja staram się nie krytykować na zasadzie, ej stary, co ty robisz, tylko zawsze zapytać, czy widzisz, że uciekają ci kolana? Czy widzisz to? Bo ja zauważyłam jako szkoleniowiec, że ludzie nie widzą błędów, po prostu. Nie mają świadomości, wiedzą, że teoretycznie jest coś takiego jak oś kolana, wiedzą, że te kolana mogą uciekać do środka, ale jest też tak, że tak naprawdę w kontekście właśnie samego robienia przysiadu albo stania na jednej nodze, oni nie widzą, gdzie jest norma, a gdzie nie. I nie potrafią tak naprawdę określić dobrego ustawienia całej kończyny dolnej, nie?
Chyba nam Marek zniknął. O, jest Marek z powrotem.
Jestem.
Dobrze, ja sobie jeszcze to tu na szybko pozwolę wtrącić, bo być może ludzie nie zdają sobie sprawy, ale w internecie jest taka opcja, żeby komuś napisać wiadomość prywatną na przykład, nie? I nie wszystko trzeba skomentować po to, żeby zdobyć jak najwięcej lajków, ale można bez problemu do kogoś napisać, stary, nie chcę pisać tego publicznie, ale moim zdaniem to coś jest nie tak w tym ruchu i warto na to zwrócić po prostu uwagę, nie? I w tym momencie co taka osoba z tym zrobi, to już jest sprawa, nie? ty wiesz, że tak powiem, możesz zdjąć pelerynę, bo spełniłeś swój obowiązek, nie? Ale też z drugiej strony nie jesteś tam, nie wiem, gońcą za lajkami i po prostu mówię, znowu, zwykłe ludzkie podejście, nie?
Kamilu?
Ja powiem jeszcze trochę z innej strony. Jak 16 lat temu na przykład byłem na jakichś tam forach internetowych i komentowałem ludziom technikę, co mogliby zrobić lepiej, czułem się z tym wspaniale. 10 lat temu zwracało mi się uwagę publicznie, słuchaj, robisz to i to źle, zrób to tak, to jest nie halo. Dzisiaj nie piszę nic nikomu, bo po pierwsze jestem innym człowiekiem, a po drugie, jak coś chcesz ode mnie, to mi zapłać za moją usługę, to cię ustawię idealnie tak, żeby to wszystko działało. Wtedy mam dla ciebie 3 godziny czasu, zawsze tobie poświęcę tyle, ile chcesz i wszystko powiesz mi na wizycie, ja dobiorę to tak, żebyś rzeczywiście był zadowolony i wtedy każda strona jest zadowolona. Bo jak ja, mówiąc wprost, tracę czas na coś takiego, czy więcej od tego zarabiam? Nie. Czy człowiek się czuje lepiej? Nie. Czy ja się czuję lepiej? Nie. Więc absolutnie nie mam już w zwyczaju robienia takich rzeczy, bo to jest zwykła strata czasu.
Jak to ładnie powiedział Kamil, jeżeli to nie powoduje, że zarabiam więcej, czuję się lepiej albo bardziej się spełniam, to tego po prostu nie robię. To jest piękna puenta.
Piękne, podoba mi się.
Dobra, to teraz jakby wracając właśnie, bo rozmawialiśmy sobie o tym dużo w kwestii sportu, sportowców i ludzi, którzy pracują sobie na PR-ach i jakby siedzą mocno w danych dyscyplinach, ale teraz przełożymy to na zwykłego Kowalskiego, bo to jest dla mnie dosyć istotne z perspektywy szczególnie social mediów i straszenie, że jeżeli nie będziesz robił tego, albo jeżeli będziesz, może nawet inaczej, straszenie, że jeżeli będziesz robił to, to stanie się to i to, tak? Ja czasami jak sobie oglądam albo słucham takie rzeczy, to mam takie wrażenie, że rozmawiam z lekarzem, który nigdy w życiu nie był na siłowni i on mówi, jak będziesz robił przysiady, to nie urośniesz, nie? Jakby to jest jakby prawdziwa historia, bo ja jak miałem 15 lat, to tu słyszałem od swojego lekarza, że nie możesz robić przysiadów, bo nie urośniesz, tak? Mam też taką piękną, magiczną przypadłość, która nazywa się rzepką dwudzielną. Na prawym kolanie mi ją usunęli, bo jakby była dosyć mocno, bardzo mocno naciskała na nerwy, które znajdują się tam przy kolanie i przy czwórce i mnie to po prostu bolało. Natomiast na lewym kolanie ona jest i ma się dobrze, tak? Kamil ją widział, zawsze się z tego śmieje, że jakby pewnie wchłonąłem jakiegoś brata bliźniaka i tam został w kolanie. Natomiast był taki moment, że faktycznie gdzieś to mnie pobolowało, nie? Dobra. I poszedłem do ortopedy, który mi powiedział, że już nigdy w życiu nie będę robił przysiadów i martwych ciągów, tak? No jakby moje pytanie było, dlaczego?
Jak na kibel siądę, proszę pana.
Tak? I do tego zmierzam, że wiesz, i to dla mnie to jest dokładnie ten sam model, że widzę ludzi, którzy mówią, nigdy nie rób tego ćwiczenia, tak? Dlaczego? Jakby, jaki jest powód? Ja rozumiem, kiedy mówimy o jakichś takich dziwnych rzeczach, tak jak mówiłem, że wyświetla się typ, który jednocześnie pedałuje na rowerku i się podciąga, tak? No mamy takiego, jest tam, oczywiście to jest format prześmiewczy, ale to kumam, tak? Ale jeżeli ktoś pokazuje, strzelam, niech to będą Bułgary, tak? I ktoś mówi, nigdy nie rób Bułgarów. Dlaczego? Tak? Albo jeżeli chcesz zbudować pośladki, to nigdy nie rób przysiadów. Dlaczego? Albo w drugą stronę, jedyne słuszne ćwiczenie na barki. Ale z jakiego powodu to jest jedyne słuszne ćwiczenie na barki? Tak? Jakby i to powoduje dla mnie taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony każdy z nas, jak tutaj rozmawiamy, mówi dokładnie to samo. Nie ma złego ruchu. I teraz jeżeli mówimy o tym, czy się ruszać, czy się nie ruszać, to ruszać się wygrywa zawsze. Tak? 99 na 100 pojedynków, ruszaj dupę, wygrywa z nie ruszaj dupy. Tak? Jeden pojedynek to są przypadki patologiczne. Nie wiem, ktoś jest po zawale, udarze. Startmy tam cokolwiek, tak? Już nie będę rzucał przykładami, bo Koszwara zaraz znowu się będzie śmiał. I pojawia się takie pytanie, jak wy się do tego odnieślicie? Czyli rób to, nie rób tego. Bez absolutnie żadnego kontekstu, bez absolutnie poznania żadnego przypadku i ta sieczka w głowie która pojawia się u takiego standardowego Kowalskiego, który sobie przegląda profile trenerskie po to, żeby wybrać jakieś, a dzisiaj bym sobie zrobił barki, ciekawe, czy jakieś fajne ćwiczenie sobie znajdę na barki, nie? I nagle, wiesz, chłop trafia na filmik i mówi, skończył, już limit bluzgów wyczerpałem, więc nie mogę powiedzieć, ale i on mówi, całe życie źle robiłem barki. Bo te dwa ćwiczenia, które on pokazał, były bazą, a on powiedział, że nigdy w życiu ich nie powinienem robić, bo po nich nie rosną barki. Tak? A patrzymy na faceta, który waży 100 kg, ma 8% body fatu i barki jak głowa, jak arbuzy, nie? Ja całe życie źle robiłem barki. Jakby, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że to rób to, nie rób tego, to jest w jakikolwiek sposób pożyteczne dla standardowych ludzi, albo nawet dla zawodowców, bo są zawodowcy, którzy nie mają pojęcia, jakie ćwiczenia dla nich będą dobre, bo pracują z mądrzejszymi ludźmi, którzy im mówią, które ćwiczenia dla nich będą dobre, tak? I potem ja sam jestem takim przykładem, że jeden z trenerów, który ze mną pracuje i prowadzi ze mną na przykład olimpijczyka, tak? I olimpijczyk do mnie pisze, ty, ale on się chyba nie zna, bo patrzę, ci wyślę, nie? I wysyłam jakiegoś młota, który mówi, nigdy w życiu nie rób tych rzeczy, jeżeli jesteś sportowcem walki, bo to cię spowalnia. Kamil.
My chyba musi zacząć filozoficznie. Czyli tak, albo czysto realistycznie. Dzisiaj widz, który ma do ciebie trafić, masz całe 5 sekund, żeby przykuć jego uwagę. To jest pierwsze i najważniejsze. Czyli rzucasz zawsze coś kontrowersyjnego, żeby to właśnie zrobić. Nikt nie będzie słuchał dinozaura Koczwary, Zuzanny oraz Rafała z nowej widowni. Nie mówię o tej, którzy już mają, jest zbudowana marka, oczywiście wszystko pasuje, ale czemu ten człowiek ma tego słuchać? To jest nudne. Tam nie lecą bluzgi, nie ma jakichś migających obrazów naskakujących na siebie, nie ma takiego typowego dopaminowego, przepraszam za wyrażenie, napierdolu, który ma za zadanie przykuć uwagę tego widza. Przez kolejne 25 sekund masz szansę, żeby przekazać mu cokolwiek. I teraz, czy jest to zjawisko dobre? No chyba nie muszę mówić, jakie jest. Każdy wie, że oczywiście nie powinno tak być. Co z tego, że nie powinno tak być, skoro robi to każdy, kto rzeczywiście chce mieć większą widownię? Bo zawsze zarabia się na skali, a nie na tym, czy ktoś jest mądry, czy ktoś jest niemądry. Bo koniec końców nikogo to dalej nie interesuje, tylko pójdzie do tego dzisiaj, troszeczkę trzeba tak powiedzieć, który bardziej krzyczy. W końcu trafi do tego, który się zna, ale ta droga będzie bardzo, bardzo długa. Czyli czy ja pochwalam takie zachowanie? Nie. Oczywiście, że nie i nie ma czegoś takiego jak rób to ćwiczenie, które cię uzdrowi. Tak samo jak robiłem 8 czy tam 9 lat temu pierwsze szkolenie z przysiadów w tym kraju. I czy powiedziałem, że przysiad jest najlepszym ćwiczeniem? Tak. Czy radziłbym je każdemu? Nie. Czy jest czymś, co musi być w planie treningowym? No nie musi być, ale zapewne te 9 lat temu, czy tam 8 lat temu była na tyle mała wiedza, że była to luka do wypełnienia pewnego zapewnienia podaży na popyt, który był w całej branży, który oczywiście wypełniłem. No i chwała mi za to, nie wiem, czy mamy laury teraz mają spadać, czy nie. W każdym razie mało co to zmienia, bo dzisiaj, tak jak powiedziałeś, Marek, trener z założenia, znaczy wychodzi już jakby z tej bazy. I teraz nie wystarczy powiedzieć, że słuchaj, przysiad robimy tak i tam stajesz w roli eksperta, mówisz, to masz robić tak, to masz robić tak, tego nie rób, bo tam umrzesz od tego. Tylko formą przekazu, jaką mamy dzisiaj, dostępną na wszelkich mediach społecznościowych, nieważne jaka to będzie platforma, zawsze jest prostota przekazu, w szumie informacyjnym, w którym się znajdujemy, bo tego się nie da inaczej nazwać, bo ten powiedział to, ten powiedział tamto, a ten temu przeczy, a w sumie to już nikogo ma słuchać, bo ten ma dużo followów, a ten ma trochę mniej, no to trzeba słuchać tego, czy tego, ja już nie wiem. Bardzo dużo takich osób też do mnie pisze, nie wiem czemu, chyba dlatego, że jestem bardziej łysy jak te 10 lat temu, czy tam ileś tam lat temu, ale pytają się mnie o zdanie ludzie, co sądzisz o tym, co sądzisz o tamtym. No nic nie sądzę o tym czy o tamtym, tylko chciał przykuć twoją uwagę, przykuł, no to super, no to uzyskał to, co chciał osiągnąć. Czy chciał przekazać wiedzę? No to już jest sprawa dyskusyjna, czy rzeczywiście przekazywanie wiedzy było tym, co chciał uzyskać. Nic więcej.
Rafał?
No tutaj Kamil, myślę, że bardzo fajnie ten temat wytłumaczył, co jak. Jednak ta uwaga widza w dzisiejszych czasach, o którą ubiegają się trenerzy, czy niekoniecznie trenerzy, ale ktoś tam by chciał po prostu trochę lajków zebrać, no to jest coś strasznego, nie? Ten TikTok to, czy nawet już nie, teraz niekoniecznie TikTok, bo przecież te rolki na Instagramie, czy shorty na YouTubie, to jest dokładnie to samo. No i to jest, masz 5 sekund. Słuchaj, nawet nie, 5 sekund. Musisz zainteresować kogoś. No i wiadomo, że nie powiesz, jeżeli trenujesz tyle i tyle lat, taki i taki sport, to prawdopodobnie być może ten ruch będzie dla ciebie, ja już jestem, sam jestem znudzony, dalej, nie? A jak ktoś ci powie, wiesz, słuchaj, zrób to i wybuchniesz, no to, o kurwa, to ja nie chcę wybuchnąć, no to zobaczę w tym momencie, nie? Ale idąc z drugą stronę, nawet jeżeli mamy, powiedzmy, tego standardowego Kowalskiego, który zrobi ten przysiad nie tak jak trzeba, albo zrobi, nie wiem, ten Jefferson Curl, którego przecież nie można zrobić, albo przeprosty, których też nie wolno zrobić, bo są, wiadomo, niezdrowe, jednak zrobi jakiś ten ruch, który dla niego jest aktualnie niewskazany albo nieoptymalny i zrobi ten jeden przysiad na 2 tygodnie, zrobi go chujowo, to czy on się rozwali od tego przysiadu? No oczywiście, że nie, bo on w międzyczasie zrobi sobie 3 treningi, gdzie prawdopodobnie zapracuje sobie w innych płaszczyznach i te wszystkie kompensacje, które się nagromadzą przez ten jeden przysiad, się 3 razy rozejdą. I no naprawdę nie ma tutaj też co robić nie wiadomo jakich tragedii w związku z tym, że ktoś wykona jeden zły ruch. Nie? Także znowu, nie bójmy się tego ruchu, ruszajmy się w różnorodny sposób, ale jednak miejmy gdzieś tutaj rozum w głowie i też nie idźmy do jakiegoś ekstremu. Nie? Po prostu to, co wcześniej mówiłem, nie obciążajmy jakichś dziwnych wzorców i nie starajmy się przekroczyć tych naszych granic możliwości, do jakich nasze ciało aktualnie jest zaadaptowane.
Pani Zuzanna.
Wiesz co, to co na przykład, bo właściwie chłopaki tak wiadomo podsumowali tutaj dosyć fajnie, natomiast to co mnie osobiście niesamowicie drażni, to że aktualnie w tym momencie najbardziej osoby uważane ze specjalistów to są te, które tworzą najwięcej rolek tego typu, czyli chwytliwych, tak naprawdę kosztem realnej pracy z pacjentem. Czy tam klientem, czyli osoby, które są najmocniej wypromowane na Instagramie właśnie poprzez tego typu krótkie newsy, krótkie informacje, to bardzo często nie są specjaliści, tylko osoby, które mają po prostu czas to tworzyć. No i to jest jakby mój wewnętrzny ból tego, że to wszystko poszło w tą stronę, bo to są, ja myślę, że to są ostatnie 3 lata, więc to jest niesamowicie krótki okres, który odwrócił wszystko do góry nogami i osoby, które były niesamowitymi specjalistami, kongresy, wykłady, szkolenia, dzisiaj siedzą z klientem, ale rolki to jest nasze utrapienie. Ja naprawdę czasami jak chcę stworzyć rolkę, chcę to zrobić sama, nie tak jak rozmawialiśmy, że mogę to komuś zlecić, no to to jest 1,5 godziny mojej pracy czasami. To jest bardzo dużo. I to nie, jakby mnie osobiście to niesamowicie boli, że po prostu ten marketing poszedł w taką stronę, że my po prostu istotne informacje z całych wykładów, szkoleń próbujemy ubrać w 30-sekundową wiedzę. I wiadomo, my możemy się wkurzać i z tym walczyć, ale tak jest. Więc rozumiem to, że tego typu materiały się pojawiają na internecie, no ale nie sposób się przed tym buntować i jakby osobiście uważam, że nie chciałabym być nigdy osadzona w roli osoby, która będzie tworzyć eksperckie informacje poprzez tańczenie i pokazywanie na napisy. Nie? Po prostu nie chciałabym. Uważam, że to nie czuję się profesjonalnie wtedy, nie? Ale nie wiem, może mi się zmieni. Na tą chwilę się po prostu nie widzę w tej roli, nie?
Koczwara się tak cieszy, że pewnie chętnie by to zobaczył.
Bo ja to tak fajnie zrobiłam, tak w tempie, nie? Ja ćwiczyłam.
Zuza, specjalnie dla ciebie gwarantuję ci, że zrobię taką rolkę.
Ja chciałem powiedzieć, że specjalnie dla Zuzy poproszę tego chłopaka, który robi outsourcuje, któremu to outsourcuje, żeby wyciął ten fragment z tego podcastu i tam coś wstawimy.
Dobra.
Tam wstawimy. Nigdy nie nagram tańczącej rolki. Zuzanna, co?
Najgorzej. No dobra.
Przechodząc do podsumowania, bo Zuza, wiem, że tam czeka na ciebie dwójka czworonogów, którzy chcą wyjść. Moja czworonóżka też na mnie tam spogląda takim okiem na zasadzie stary, bo tu tam coś tam bym zrobiła, nie? To taka moja ostatnia prośba, ostatnie pytanie, bo to jest w sumie jedno z pytań, wy już na nie odpowiadaliście poniekąd, bo ja uważam, że to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy sobie postawić w dzisiejszym fit świecie. I też myślę, że poniekąd pytanie, które bardzo wiele osób sobie stawia w dzisiejszych czasach, szczególnie tych, którzy w jakiś sposób są zainteresowani zdrowym stylem życia, ruchem, treningiem i dietą, to jest jak nie zwariować w tym fit świecie, szczególnie w napływie informacji, w napływie sprzecznych informacji, które się pojawiają, to jest to, co ja zacznę jako taki narzut, że to, co powiedział Rafał, ruszanie dupy zero-jedynkowo jest lepsze niż nie ruszanie dupy. I to jest pierwsza rzecz, o której wszyscy, którzy zastanawiają się, jak nie zwariować, powinni pamiętać. Czyli jeżeli chcesz iść pobiegać, to nie zastanawiaj się, czy musisz kupić buty za Tauzena, czy musisz pojechać do Kamila pracować ze stopą, jeżeli chcesz pobiegać dwa razy w tygodniu 3 km, bo to nie będzie miało sensu. Jeżeli zaczniesz biegać zawodowo, albo półzawodowo, albo wpadniesz na pomysł przebiegnięcia maratonu i będziesz to robić setki kilometrów tygodniowo, wtedy to absolutnie ma sens. Ale jeżeli chcesz to robić for fun, chcesz to robić naprawdę dla zabawy, po to, żeby w jakiś sposób urozmaicić swoje życie, naprawdę nie rób z tego żadnej filozofii. Po prostu zrób to, co każdy z nas kiedykolwiek w swoim życiu zrobił, po prostu ubrał buty i stwierdził, że dzisiaj sobie pobiegnę, tak? Bo mam na to ochotę, taką lub inną. Tak? Tak jak każdy z nas miał moment w życiu, że powiedział, chcę pójść podźwigać ciężary z takiego lub innego powodu i został na tej siłowni do dzisiaj. Tak? Tak samo z każdym innym rodzajem sportu. Nie dokładaj do tego filozofii. Jeżeli chcesz iść na matę, to nie musisz być profesjonalistą albo oglądać miliona filmików na YouTubie, żeby pójść na tą matę i zrobić ten trening, bo tego jest ten trening. Trening jest po to, żebyś ty stawał się stopniowo coraz lepszy. I po to następnie otaczasz się specjalistami, sensejami, takimi osobami od treningu jak Kamil, Rafał czy Zuza, żeby pomogli ci progresować w pewnych kwestiach. Tak? Ale początek, a progres i bycie zawodowcem to jest bardzo długa droga. Więc zero-jedynkowo, żebyś nie zwariował, ruszanie się zawsze będzie lepsze niż nieruszanie się, bez względu na to, co debile, dzbany i inne osoby z fit świata będą próbowały ci wmówić. Czyli to, że pójdziesz i zrobisz siady, które są nieidealne, będą lepsze niż to, że pójdziesz i zrobisz siady, które są idealne, ale raz przez całe swoje życie. Zuza?
Wiesz co, ja bym chyba, jakbym miała taką jedną rzecz wybrać, to bym powiedziała takiej osobie, która nie chce zwariować w tym świecie, żeby troszeczkę bardziej ludzie ufali sobie i swoim odczuciom, a troszkę mniej rozglądali się na boki, bo wydaje mi się, że no nie ufamy sobie, nie ufamy jakby swojemu ciału też często, które daje jasne sygnały i na które powinniśmy być wyczuleni, czyli czuję zmęczenie, powinienem odpocząć, nie zrobiłem 3 treningu w tygodniu, nic się nie dzieje, jestem, nie wiem, ojcem, matką, mam psy, mam dom, mam pracę swoją, czasami nie ma na pewne rzeczy czasu i żeby po prostu w pewnych kwestiach bardziej ufać sobie i swojej intuicji. Kurczę, obejrzałam tego Reelsa, tą rolkę, faktycznie tutaj doradzają, że to jest niedobre, ale ja czuję, że mi to pomaga. To jakby zaufać sobie w pierwszej kolejności i w drugiej kolejności oczywiście skonsultować to ze specjalistą albo doszukiwać się troszkę więcej tej wiedzy u konkretnej osoby, która taką rolkę na przykład stworzyła. Ja uważam, że to by było takie kluczowe docelowo.
Rafał?
Ja bym tutaj jeszcze dodał, bo to za bardzo fajnie powiedziała, ale dodałbym jeszcze weryfikuj swoje autorytety. To znaczy patrz po prostu, kto dowozi wyniki na zwyczajnym świecie. Bo wiadomo, że dosyć łatwo jest teraz się wybić na zasadzie czegoś dziwnego, kontrowersyjnego i myślę, że tutaj każdy z nas by mógł wymienić to jakieś nazwiska, które obecnie się w taki sposób wybijają. Ale z drugiej strony, na przykład, mamy takiego Kamila, który opowiada dziwne rzeczy, które się wielu osobom nie podobają i wiele osób go hejtuje, no bo Kamil wie, że masz hejterów bardzo dużo, nie? Ale jeżeli z Kamilem...
Pozdrawiamy.
Jeżeli z Kamilem i z Wojtkiem współpracuje taki Kieliszkowski, który jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, najsilniejszym Polakiem, no hello, chyba wszyscy wiedzą, kim jest Kieliszkowski, i on się o nich dobrze wypowiada i współpracuje z nimi i poprawia swoje wyniki. Nie, no, zniknął Kamil na chwilę, nie wiem, czy się obraził, ale już jest z powrotem. W każdym razie, jeżeli no, tacy ludzie współpracują z Kamilem, no, to jak dla mnie Kamil naprawdę jest w tym momencie gościem, któremu można w jakiś sposób zaufać. Nie? Także patrzmy po prostu, kto współpracuje z tymi ludźmi, na których my gdzieś tam obserwujemy, jak długo ci ludzie współpracują z nimi i jak się po prostu nie wypowiadają. I to jest moim zdaniem najlepszy sposób do weryfikacji tego, czy osoba, którą gdzieś tam obserwujemy, której w jakiś sposób ufamy, jest zgodna tego naszego zaufania. I czy warto po prostu poświęcić czas, czy nie?
Kamilu.
Jak nie zwariować?
Fit w świecie, czyli będzie podsumowanie tego, zaufaj sobie w tym, żeby zweryfikować daną osobę, której słuchasz. Czyli jeżeli trener zawsze jest oceniany, moim zdaniem, pod jednym kątem. Znaczy można oczywiście oceniać na różny sposób, na przykład, czy jest brzydki, głupi, czy jakiś. Ale jednak w głównej mierze trener ma być rozliczany za swoją pracę. Swoja praca zawsze wyrażona jest w długofalowej współpracy. Czyli przyszedł do mnie typ X, po jakimś czasie mam efekt taki, 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 albo zbudowałem najlepszą drużynę trójbojową w Polsce, tak jak Rafał, albo mam świetną pracę z klientami, czy też pacjentami w ujęciu o 4, 5, 7-letnim i mam na to całą historię, tak jak Zuza. Albo można robić to tak jak ja z Wojtkiem w Gorzowie, czyli pracujemy ze sportowcami i z amatorami, którzy rzeczywiście chcą coś poprawić w swoim życiu i mamy na to, no nie badania naukowe, tylko swoją pracę, po prostu swoją pracę, którą najczęściej w jakimś stopniu pokazujemy na mediach społecznościowych, ale jednak koniec końców chodzi o ten efekt. To osiągnąłem przez te 3 lata współpracy z daną osobą. Co się u niej poprawiło lub czy też wyszła z danej kontuzji. To jest coś, co powinno moim zdaniem każdemu osobnikowi, który słucha tego podcastu, przyświecać na wertowaniu kolejnych reelsów czy też kolejnych TikToków do weryfikacji danej osoby, czyli czy w ogóle może pochwalić się długofalową współpracą. Bo jeżeli nie ma takich informacji, nie może pochwalić się swoimi osiągnięciami, nie jako ta osoba, że na przykład wystartowała, zrobiła x tam kilogramów, podniosła lub rzuciła oszczepem, bo rozpatrujemy wtedy osoby w kategorii sportowca, a my chcemy posłuchać kogoś, kto rzeczywiście nie tylko sam jako osoba osiągnęła coś w danym sporcie, tylko w jaki sposób pomaga ludziom i z jakimi przypadkami współpracowała i z jakimi osobami rzeczywiście miała realny efekt, który można przełożyć na suchy wynik, bo wynik tak naprawdę będzie determinował wiedzę trenerską.
I ja to zakończę tym, co wrzuciłem ostatnio na swojego Instagrama, cytatem, że tak naprawdę powinniśmy swoje przekonania cały czas poddawać wątpliwości, cały czas swoją wiedzę poddawać wątpliwości i cały czas ją weryfikować, bo może się okazać, że pewne przekonania, pewna pewność jest bardzo mocno nie idzie w parze z tym, co już wiemy, jakby jak daleko poszła wiedza, jak daleko rozwinęły się poszczególne rzeczy, co uważam, że jest bardzo dużą bolączką ogólnie polskiego sportu, szczególnie tego zawodowego i szczególnie wszelkich i wszelakich związków, gdzie jeszcze stare dinozaury siedzą i tym się zajmują. Więc drodzy słuchacze, widzowie, pamiętajcie, że jak wchodzicie na piękne instagramowe konta, które prowadzone są po 1000 rolek i mają po miliardy postów i setki tysięcy obserwujących, to z perspektywy takich osób, które siedzą w tym biznesie od kilkunastu lat, możemy wam powiedzieć wprost, że ci, którzy wygrywają w social mediach, bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo znamy takich, którzy wygrywają i w social mediach, i wygrywają w pracy z klientem, nie wygrywają w pracy z klientem, bo są zbyt zajęci pracą w social mediach, żeby pracować z realną osobą, bo tak jak Kamil, Rafał czy Zuza, spędzają czas na salach, spędzają czas w gabinecie fizjoterapeutycznym, pracują zero-jedynkowo z klientami. Ja spędzam czas niemal cały czas na telefonie ze swoimi podopiecznymi, decydując co, jak, gdzie, kiedy. Tak? I ja zawsze mówię otwarcie, że ja swoje pewne rzeczy po prostu outsourcuję. Tak, że mam ludzi, którzy tym się zajmują. Ja dostaję informację, że Marek potrzebuje, żebyś przygotował mi 7 postów. I ja robię 7 postów, jestem odpowiedzialny za narrację, za rozmowę z ludźmi, za prowadzenie social mediów, ale nie za to, żeby zrobić to ładnie graficznie albo żeby obrobić to w rolce. Bo tak jak powiedziała Zuza, jej 1,5 godziny robienia głupiej rolki nie spowoduje, że te 1,5 godziny, które mogła spędzić z klientem na treningu personalnym albo pracując w gabinecie, tak, daje pieniądze, te same pieniądze, tak. Jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek kupił sobie jedzenie za lajki na Instagramie. Jakby nie mówię za zarobki, za posiadanie dużej ilości lajków jako Insta influencer, ale mówię za lajki. Dzień dobry, mam 100 tysięcy lajków, poproszę chleb w Biedronce, tak. Jeszcze nie widziałem takiej akcji. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Także bardzo wam dziękuję za ten piątkowy wieczór. Dziękuję za to, że chcieliście spędzić go ze mną. Bardzo, bardzo fajnie mi się rozmawiało. Bardzo fajnie, że pokazaliśmy też drugą stronę medalu, tą taką trochę bardziej naukową i trochę z takim podejściem praktycznym i zapobiegawczym. Tak jak mówię, że Zuza zawsze jest tym jakby w tym testosteronowym świecie dosłownie i w przenośni zawsze takim odpowiednim balansem. I tak jak powiedziałem wcześniej, kochamy cię za to, Zuza, że wprowadzasz takie zawsze przemyślenia na zasadzie, bo wiesz, dobrze by było, żebyś zwolnił, żebyś zrobił to delikatnie. I ja potem przez 15 minut zawsze siedzę i się zastanawiam, może bym zwolnił, może bym zrobił to delikatnie, a potem mnie odpala się taki koczwara okni i mówię, nie, napierdalać, Hulk smash, nie? Także bardzo ci dziękuję za to. I co? Spokojnego piątkowego wieczoru wam życzę. Na pewno się jeszcze spotkamy na jakiejś rozmowie, bo to już jest w sumie druga rozmowa. Brakuje tylko Maćka Bielskiego i Michała Undry. Odsyłamy was również do poprzedniej rozmowy, którą robiliśmy w ramach Progress Academy. Chyba w kuluarach się mówi, że drugiej Progress Academy gdzieś tam będzie w trakcie, tak?
Będzie.
Więc od razu odsyłam też was do monitorowania tego eventu, bo miałem przyjemność brać udział w pierwszej części, wyszło absolutnie zajebiście. Absolutnie ludzie byli zachwyceni oraz ilość wiedzy, która tam się wylała, to było coś niesamowitego. Więc absolutnie polecam to nadzorować. Ze mną jeszcze raz bardzo dziękuję. Kamil Koczwara, GSP Akademii, Rafał Brzyd, pocztangą.pl, Zuzanna Sobczak. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, cześć.
Do zobaczenia, hej.